pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. Czytaliśmy od 1 do 25 wersetu. Teraz przeczytamy od 26 do końca tej historii. Czyli 17 rozdział od 26. Czyli słuchajcie, co się stało dalej. Saul obiecał nagrodę dla tego, kto pokona Filistyńczyka, Goliata. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? I powtórzył mu lud te słowa: tak a tak stanie się z mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca i przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula: niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś jeszcze młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Przedział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek, włożył mu na głowę hełm spiżowy, ubrał go w pancerz łuskowy, przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Także i Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a przed nim jego giermek. Gdy Filistyńczyk spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był jeszcze młodzieńcem, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem psem, że wychodzisz do mnie z kijami? I Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. I rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, a dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zalżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę ci głowę i dam ci dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. Gdy tedy Filistyńczyk ruszył i zaczął zbliżać się do Dawida, Dawid spiesznie wybiegł z szeregu, z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistyńczyka i sięgnął Dawid swoją ręką do torby. Wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i powalił Filistyńczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. W Wtedy powstali wojownicy izraelscy, judzcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami, aż do doliny Gad i do bram Ekronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szaraim aż do Gad i Ekronu. Potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za Filistyńczykami i splądrowali ich obóz. Głowę Filistyńczyka zaś wziął Dawid i zaniósł ją do Jerozolimu, a zbroję jego złożył w swoim namiocie. A gdy Saul widział, że Dawid wyrusza, aby potykać się z Filistyńczykiem, rzekł do Abnera, dowódcy wojska. Czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? A Abner odparł, jakiejś żyw królu nie wiem. I rzekł król, wypytaj się ty, czyim synem jest ten młody siłacz? A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził do Saula. Głowę Filistyńczyka zaś trzymał Dawid w swoim ręku. Saul rzekł do niego, czyim synem jesteś młodzieńcze? A Dawid odpowiedział, synem twego sługi Isajego, Betlejemczyka. Panie, dziękujemy Tobie za historie pełne Twojej mądrości, które są też obrazem Ewangelii, obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego dzieła. Dziękujemy Ci za Ducha, który spoczął na Dawidzie, za jego siłę, męstwo i szlachetność, jego odwagę. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty niszczysz, Ty zwyciężasz w świecie nie poprzez miecz, nie przez zbroję, ale poprzez moc Twojego Ducha, czego obrazem też jest ta historia. Prosimy Cię, Panie, abyśmy ją pojęli, abyśmy ją zrozumieli, abyśmy żyli też na co dzień Twoją mądrością. Amen. Znana historia, przeczytaliśmy ją po raz któryś, pewnie dzieci znały ją może z Biblii z obrazkami, kiedy Dawid stoi naprzeciwko wielkiego olbrzyma o imieniu Goliat. Teraz czytaliście, mam nadzieję, że słuchaliście uważnie. Jedna z ulubionych historii dzieci, szczególnie chłopców. Jest dosyć krwawo, szczególnie pod koniec, ale to nie powinno nas jakoś obruszać, oburzać, ale raczej to powinno nas skłaniać, o tym jeszcze powiemy, raczej do radości, do uwielbienia Boga. Nie powinniśmy mieć takiej zbyt wyłagodzonej, zbyt takiej słodkiej, że tak powiem, pobożności. Pobożność biblijna jest zupełnie inna niż nam by się wydawało, czego przykładem jest chociażby postępowanie, odwaga Dawida. Mieliśmy wielki tydzień, wspominaliśmy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wszystkie Ewangelie opisują te szczególne wydarzenia pod koniec życia naszego Pana, które stanowią serce naszej wiary, ukrzyżowanie Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Ale nie powinniśmy sądzić, że o Chrystusie mówi tylko Nowy Testament. To nie jest tak, że jesteśmy tak zwanymi nowotestamentowymi chrześcijanami. Jesteśmy biblijnymi chrześcijanami, co oznacza, że szanujemy całą Biblię i w całej Biblii powinniśmy umieć dostrzec Ewangelię i Chrystusa. Pamiętacie, kiedy Chrystus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się uczniom, oni jeszcze, podobnie jak Maria Magdalena, nie poznali Go. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale czytamy, że otwierał im oczy na pisma i na podstawie pism. Czytamy u Mojżesza, w Torze, w Psalmach, u proroków, wykładał im, co o nim było napisane właśnie w tych księgach, w Starym Testamencie. I przeczytany tekst, historia Dawida i Goliata, bardzo dobrze opowiada o dziele Chrystusa. Co się dokonało w życiu Chrystusa, co się dokonało na krzyżu i co się dokonało w naszym życiu. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy od razu już tutaj, żeby uciąć jakiekolwiek spekulacje, pierwsza rzecz jest taka, że ta historia rzeczywiście miała miejsce. To nie jest tak, że Biblia jest księgą baśni, mitów, które mają wzbudzić w nas jakiś zachwyt. W rzeczywistości nasza wiara, tak jak wczoraj na wykładach mówiliśmy, osadza się na historii. Tak? Jeżeli historie, o których mówi Biblia, nie miały miejsca, to tak naprawdę nasza wiara jest daremna. Dlatego nie wolno iść nam na kompromis te z różnymi nurtami liberalnymi, które mówią, że tak naprawdę, nawet w chrześcijaństwie, które mówią, że tak naprawdę z Biblii należy wyławiać jakieś idee, doktryny, jakieś duchowe prawdy, niekoniecznie przywiązując się do historii, o których Pismo mówi. Nasza wiara opiera się na historii. Co tydzień wyznajemy wiarę, mówiąc o historii, że Chrystus narodził się z dziewicy Maryi, został umęczony na krzyżu pod Ponckim Piłatem, zmartwychwstał trzeciego dnia. To są wszystko wyznania naszej wiary, które opowiadają o historii. Co się dzieje? Filistyńczycy wyruszyli na bitwę, na wojnę z Izraelem. Izrael wyruszył również, obie armie stały naprzeciwko siebie. Jedna, czytamy, że stała na jednej górze, druga stała na drugiej górze. Między nimi była dolina, także dwie armie, które stały naprzeciwko siebie na wzniesieniach, mogły dokładnie widzieć, co się dzieje w owej dolinie. Także walka, trudno to nazwać walką, ale powiedzmy, walka Dawida z Goliatem była dobrze widziana przez obie armie. W pewnym momencie z szeregów filistyńskich wyłoniła się wielka chodząca góra o imieniu Goliat. Czytamy o nim, że miał, werset 4, wtem wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, odziany był w pancerz łuskowy. Waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Licząc na nasze, byśmy powiedzieli, jednostki miary, miał prawie 3 metry wzrostu. Był naprawdę olbrzymem, byśmy powiedzieli. Izraelitom pewnie jawił się jako właśnie taki wielki, nie wiem, czego to przyrównać, jakiś taki ogromny robokop z wielkim mocnym, grubym pancerzem. No pewnie był wyższy niż ten filmowy robokop, ale wzbudzał strach w szeregach izraelskich. Czytamy, że stanął i wołał w stronę chówców izraelskich te słowa. Po co przychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położę mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami. Ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. Rzekł jeszcze Filistyńczyk, ja zelżyłem dzisiaj szereg Izraela, powiadając, stawcie mi wojownika, będziemy walczyć z sobą. Gdy zaś Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. Czyli Goliat wzywa do walki jednego z wojów izraelskich. Tak naprawdę od rozstrzygnięcia w tej bitwie między przedstawicielem Izraela a przedstawicielem Filistynów miało zależeć wszystko. Od tego, czy zwycięży reprezentant Izraela, czy Filistyńczyków. Także nic dziwnego, jeżeli Izraelici usłyszeli takie wyzwanie, to czytamy, że podupadli na duchu. Dlaczego? Dlatego, że dobrze wiedzieli, że może jako armia stanowili jakąś siłę, ale dobrze wiedzieli, że nie dysponowali w swoich szeregach wojownikiem o takim wzroście, o takich warunkach, sile i uzbrojeniu. Czytamy, że przez 40 dni Filistyńczyk Goliat występował z szeregów i lżył, i byśmy powiedzieli, kusił Izraelitów, aby wystawili swojego reprezentanta. Był niczym diabeł, który kusił Chrystusa przez 40 dni przed rozpoczęciem jego publicznej służby. Dawid, czytamy, że był najmłodszym synem w swoim domu, nie był wojownikiem i czytamy, że jego ojciec wysłał go w miejsce starcia, żeby zaniósł jedzenie swoim braciom i przy okazji dowiedział się też, jak jest stan bitwy, jak ona przebiega. Jego ojciec powiedział tak, weź no dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna, tych 10 chlebów, pobiegnij z tym do obozu, do swoich braci. Kiedy Dawid przybył, czytamy, że postanowił przy okazji, no tak jak ojciec zalecił, dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w bitwie. Kiedy tak rozmawiał też ze swoimi braćmi, wtedy po raz kolejny wystąpił Goliat z szeregów filistyńskich. Czytamy, że gdy jeszcze z nimi rozmawiał, wystąpił z szeregów harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat. Odezwał się tymi samymi słowy, tylko różnica była jaka? Tym razem usłyszał to Dawid. Usłyszał to Dawid, a wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo bardzo się bali. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, kto by go położył trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. Czyli Dawid po pierwsze usłyszał to, co mówi Goliat, jak lżył w szeregi Boga żywego, jak pewnie się czuł. Dowiedział się również o postanowieniu króla Saula odnośnie nagrody dla osoby, która położy trupem Goliata. Był oczywiście oburzony faktem, że olbrzym bluźni Bogu i lży z niego. Także Dawid przybył na bitwę i okazało się, że jest bardzo mocno zainteresowany tym, co się dzieje. Izraelici mówili, no mówiliśmy już o tym na kazaniu, w którym Izraelici zobaczyli Goliata, stwierdzili, no nie, jest za duży, abyśmy mogli go pokonać. Natomiast co powiedział Dawid? Dawid stwierdził, słuchajcie, nie, jest za duży, abym nie mógł go trafić. Czyli zobaczył dobre strony tej całej sytuacji. Nie? Też pomyślcie, jak to jest z nami, kiedy widzimy pewne wyzwania, które stoją na naszej drodze, czy raczej widzimy w tym wszystkim ograniczenia, czy raczej możliwości. A ktoś przychodzi i mówi, no słuchaj, no w Polsce, w naszym kraju jest dużo ludzi niewierzących. I ktoś powie, no to jest zniechęcające, no tak mało chrześcijan jest, coraz mniej chrześcijan, coraz mniej ludzi chodzi do kościoła. Ktoś by powiedział, no to jest zniechęcające. Ale możesz to odwrócić, możesz powiedzieć, no ja w tym widzę możliwości. Będzie komu głosić Ewangelię. Tak, także dostrzegajmy wyzwania, patrzmy na wyzwania jako możliwości. Tak jak, nie wiem, myślimy na przykład o szkole. Nasza szkoła jest daleko. Szkoła Króla Dawida w Poznaniu. No ale znowu, czy to jest możliwość, czy to jest powód do zniechęcenia? Raczej myślimy, że to jest fajne, że super, dlatego że wyjazdy do niej to będzie prawdziwa przygoda. To są wycieczki krajoznawcze dla naszych dzieci. To podaję jako takie przykłady, że kiedy myślimy o jakichś wyzwaniach, myślmy o nich raczej jako o okazjach do tego, że Bóg stwarza nam kolejne możliwości, abyśmy mogli szlifować nasz charakter, naszą wiarę, nasze talenty, nasze zdolności, uczyć się też czegoś przy okazji. I Dawid tak to postrzegał. Powiedział, no jest duży, owszem, ale to dla mnie szansa, bo ja mam kamień i teraz ten kamień łatwiej go trafi, niż gdyby był jakimś malutkim knypkiem. Kiedy Dawid się zainteresował sprawą bitwy, to się oczywiście nie podobało najstarszemu bratu jego, Eliabowi, który uniósł się gniewem, widząc, że no, Dawid za bardzo, ten pastuch, który pasł owce do tej pory, zaczyna się interesować tematem Goliata. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł, po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś te kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. Odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. Czyli szukał, no, nie rozumiał za bardzo powodu gniewu swojego brata, szukał jakiegoś wsparcia też u innych swoich rodaków, odwrócił się ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Czyli odpowiedzieli tak samo jak pogardliwie, jak jego brat. Czyli znowu, tu mamy, przypomnijcie sobie Chrystusa. Dawid był niczym Chrystus, który był wzgardzony czy nierozpoznany. Jego możliwości, jego siła nie została rozpoznana przez najbliższych. Czytamy w Ewangeliach, że do pewnego czasu nawet jego bracia nie wierzyli w niego. Saul, król, dowiedział się o oburzeniu całą sytuacją, o oburzeniu Dawida. I kazał go wezwać do siebie. I reakcja Saula była taka. Saul rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Nie możesz walczyć, jesteś za młody, nie masz pojęcia o bitwie. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi o uśmierceniu lwa, o uśmierceniu niedźwiedzia w obronie owiec, a skoro tak, to tym bardziej stanie naprzeciwko Filistyńczyka. Skoro Bóg chronił go przed paszczą lwa czy niedźwiedzia, tym bardziej wyrwie go z ręki Filistyńczyka. Saul zgodził się na to, żeby Dawid reprezentował szeregi Izraela. Zwróćcie uwagę, że Dawid walczył tak naprawdę o dwie rzeczy. Po pierwsze, walczył o nagrodę dla siebie i walczył on o nagrodę dla Izraela, zwycięstwo Izraela. I to samo uczynił Chrystus, kiedy zniszczył moc diabła. Po pierwsze opuścił swój tron w niebie, żeby wyruszyć na wojnę i zrobił to dla siebie. Czytamy, żeby w Nowym Testamencie Chrystus umarł, aby zdobyć dla siebie swój lud, gorliwy w dobrych uczynkach dla Niego. Czyli na krzyżu Chrystus uczynił coś dobrego nie tylko dla nas, ale uczynił coś też dla siebie. Po drugie, tak jak powiedziałem, Dawid wyruszył, aby ocalić Izrael od władzy tyrana. I to samo uczynił Chrystus, ratując nas. Dawida próbowano ubrać w rynsztunek bojowy, w hełm spiżowy, pancerz łuskowy, miecz. Okazało się, że to było wszystko tak ciężkie, że nie był w stanie nawet się ruszać, a co dopiero walczyć. Także postanowił, że raczej weźmie narzędzie, które znał, które znakomicie obsługiwał od wielu lat. Wziął kij, gładkie kamienie, które włożył do torby i proce. Też zwróćcie uwagę, że z wyglądem i pod względem uzbrojenia Dawid nie wyglądał na wojownika. Nie posiadał miecza, zbroi, łuku. Nie, swoją budową ciała prawdopodobnie też nie wyglądał zbytnio na jakiegoś wielkiego wojownika. I tak samo było z Chrystusem. Czytamy w Księdze Izajasza, że nie wyglądał na mocarza. Być może Izraelici też Żydzi za czasów Chrystusa wyobrażali sobie Mesjasza, który przyjdzie właśnie jako wielki wojownik w rynsztunku bojowym i wyzwoli Izrael spod okupacji rzymskiej. Chrystus nie wyglądał na mocarza, jego wygląd był niepozorny, tak jak czytamy w 53 rozdziale Księgi Izajasza. I w tym Dawid również jest tutaj typem, obrazem Chrystusa, który też nie wyglądał na wielkiego rycerza. Kto uwierzył wieści naszej, mówi Izajasz, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń w suchej ziemi. Nie miał bowiem postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Tak, nie miał urody ani postawy, które by pociągały nasze oczy. Chrystus nie przyszedł, aby wyzwalać Izraela za pomocą zbroi, pancerza, miecza i łuku. Podobnie Dawid wybrał inną broń, która wydawałoby się, tak jak dwie zbite belki, które były narzędziem zwycięstwa Chrystusa, tak tutaj Dawid miał broń, która wydawałoby się wcale nie służy do miażdżenia łba mocarza. Dawid wziął proce, 5 gładkich kamieni, powiedział, to jest wystarczające, żeby go zniszczyć. Nie była to proca, tak jak chłopcy czasami dzisiaj mają taką procę, nie wiem, ja kiedyś miałem taką procę z drucików, z gumką i strzelam z koblami. Także wiecie, o co chodzi. Niektórzy mają, dzisiaj na przykład chłopcy robią procę z drewna i też taka już większa, grubsza gumka już na kamienie. Tamta proca wygląda trochę inaczej, to były dwa rzemyki, czy takie plecionki, paski, które były złączone torbą, takim kawałkiem skóry, tam kładło się kamień, kręciło się tym i kamień wypuszczało się w powietrze. Dlaczego Dawid wybrał proce? No, odpowiedź jest prosta. Wybrał proce, ponieważ od dawna potrafił ją obsługiwać, potrafił walczyć za jej pomocą. To było jego narzędzie walki, prawdopodobnie również w jego codziennej pracy w obronie owiec. I teraz Bóg użył jego umiejętności, żeby ratować Boży lud, żeby nieść odkupienie, byśmy powiedzieli. To, czym walczył, to, czym pracował od dawna, użył, żeby zwyciężyć w bitwie. Pamiętacie, mówiliśmy kiedyś na kazaniu o Szamgarze z Księgi Sędziów, który ościeniem nawoły zabił kilkuset wrogów. To było jego narzędzie pracy, był rolnikiem, ale potrafił obsługiwać ten oścień tak doskonale, że w pewnym momencie w historii ten oścień służył mu jako narzędzie obrony. Mówiliśmy o Jael, która palikiem od namiotu przebiła skroń Syserze. Znów, kto by poszedł na wojnę za pomocą palika walczył z wrogami. Ale najprawdopodobniej Jael przez wiele lat po prostu ten palik wbijała w ziemię, także potrafiła to robić w sposób doskonały i Bóg użył jej umiejętności, żeby znowu przynieść ratunek Bożemu ludowi od tyrana o imieniu Sysera. Wspólny mianownik tych historii z Dawidem jest taki, że były to narzędzia ich pracy, czyli używali ich do codziennego użytku, tak jak Dawid swoje narzędzie, z pomocą którego zwyciężył Goliata. W pewnym momencie ich umiejętności po prostu okazały się zbawcze. Były czymś, poprzez co Bóg zmienia bieg historii. I teraz pomyśl o Chrystusie. Jest dokładnie tak samo. Mamy dwie zbite belki, narzędzie zwycięstwa, ale to było coś, z czym Chrystus tak naprawdę, jako syn cieśli, który najprawdopodobniej pomagał swojemu tacie Józefowi w warsztacie stolarskim czy ciesielskim, to jest coś, z czym Chrystus miał do czynienia od samego dzieciństwa. drewno nie było mu czymś obcym od chłopieńcych lat. I za pomocą niepozornego narzędzia, jakim wydawałoby się był krzyż, zmiażdżył diabła, zgniótł mu łeb. I to chwalebne czyny, Jael, Szamgara, Dawida, czy w końcu Chrystusa, przeszły do historii. Ich czyny, ich zwycięskie czyny były konsekwencją tego, co robili od dawna, w czym się specjalizowali. Teraz pomyślcie o nas samych. W naszych sytuacjach jest podobnie. Poprzez narzędzia codziennego użytku zwyciężamy. Tak jak Dawid za pomocą zwykłej procy zwyciężył olbrzyma. O ile oczywiście wykonujemy nasze powołania sumiennie i rzetelnie. Czyli nie jest to aż takie ważne, czy twoim narzędziem pracy jest oścień na woły, czy palik od namiotu, a może kielnia, albo nóż do krojenia, albo komputer, albo podręcznik, albo struny głosowe, albo jakaś maszyna, nie wiem, spawalnicza, czy auto. Ważne jest to, żebyś wykonywał swoje powołania sumiennie jako służbę dla Boga, poprzez którą zwyciężasz świat. Jeżeli jesteśmy wierni w naszych powołaniach, doskonalimy się w obsłudze naszych narzędzi pracy, to jesteśmy właśnie jak Szamgar, jak Jael, jak Dawid. I Bóg używa naszych umiejętności, aby zmieniać świat, aby poszerzać swoje królestwo. Także bądź dobry, sumienny w swoim powołaniu, a Bóg użyje twojej pracy do swoich celów. Także też naszym dzieciom mówimy, to nie jest aż takie ważne, czy będziesz piosenkarką, czy będziesz robiła bajki, czy będziecie robić bajki dla dzieci, czy będziecie, nie wiem, projektować domy. Najważniejsze jest to, oczywiście, żebyście odkryli swoje powołanie, ale to, żebyście byli w nim sumienni i traktowali swoją służbę, swoją pracę jako służbę dla Chrystusa. W tej chwili w przypadku dzieci na przykład jest tym powołaniem jest nauka. Goliat był olbrzymem, kiedy zobaczył Dawida wychodzącego bez rynsztunku bojowego z procą, bardzo się zdziwił, był chyba bardzo wrażliwy, poczuł się urażony, myślał, że tutaj co jest, do psa wychodzisz, a jestem wielkim wojownikiem, a ty tutaj z kamieniami, co ty chcesz mnie pogonić z pola bitwy. Poczuł się urażony czymś takim, ma walczyć mój oponent, to jest naprawdę jakaś jawna kpina. Nie w taki sposób wygrywa się w wielkich bitwach. Dawid odpowiedział mu, 45 werset. Ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem, włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Czyli Dawid odpowiada w ten sposób, słuchaj, tak naprawdę to, że ty masz miecz, że masz zbroję, a ja procę, to nie ma znaczenia. Tak naprawdę ma znaczenie to, kto stoi po twojej stronie. Czy masz po swojej stronie Boga jedynego, albo raczej czy ty stoisz po stronie Boga jedynego. Wówczas nawet z procą można pokonać olbrzyma. I to jest też wielka zachęta dla nas w naszych codziennych trudach i bitwach. Tak naprawdę pytanie brzmi, czy masz po swojej stronie Boga? Jeżeli tak, to nie musisz się lękać, nie jesteś osamotniony w swoich wyzwaniach. I teraz Dawid wyszedł z procą, ten wyszedł z mieczem i zbroją. Jak wyglądała walka? Walka wyglądała mniej więcej tak, jak walka Chrystusa z diabłem, z szatanem. I tą wspaniałą ilustrację mamy w opowieściach z Narni, w pierwszej części, Lew, Czarownica i Stara Szafa. Mamy końcówkę już, mamy bitwę i zmartwychwstały Chrystus przybywa na pole bitwy, gdzie biała czarownica ze swoim wojskiem atakuje. I co się dzieje? Aslan właściwie, jak wyglądała, pamiętacie, jak wyglądała walka Aslana z białą czarownicą? Tak było. I koniec. I tak wygląda mniej więcej walka Chrystusa z diabłem i tak wyglądała walka Dawida z Goliatem. Tak naprawdę walki nie było. Czterdziesty dziewiąty werset. Sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył kamień, wypuścił z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i Filistyńczyk upadł twarzą na ziemię. opis bitwy, słuchajcie, to jest jeden werset. To jest to właśnie. Koniec. Diabeł został pokonany, jego łeb został odcięty czy zdeptany, mówiąc słowami Księgi Rodzaju. Demony pierzchają, czyli całe wojsko filistyńskie ucieka. Demony pierzchają, demony się lękają. I znowu to jest piękny obraz Ewangelii, w której Chrystus, wydawałoby się jak Dawid, nie wyglądający zbytnio na wielkiego wybawiciela, depcze łeb, głowę węża. Głowę, czyli centrum dowodzenia. I stało się to dokładnie to, co zapowiedział Bóg w Księdze Rodzaju w 3 rozdziale. To jest tak zwana proto-Ewangelia. Po upadku Adama i Ewy Bóg od razu zapowiedział Zbawiciela, który przyjdzie naprawić skutki grzechu. Ustanowienie przyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, ono zdepcze ci głowę, a ty ukończysz je w piętę. Potomstwo, czy potomek Ewy, czyli Chrystus, depcze łeb węża. Czyli odcięta głowa Goliata oznacza klęskę armii Filistynów, zdeptana głowa diabła podczas zmartwychwstania i w niebo wstąpienia oznacza klęskę Królestwa Ciemności. To, co zrobił Dawid z Goliatem na polu bitwy, to jest to, co uczynił Chrystus na krzyżu. Jedno jest zapowiedzią drugiego. Apostoł Paweł w taki sposób mówi o dziele Chrystusa w 2 rozdziale listu do Kolosan, 2 rozdział, 14 werset. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy do krzyża. I teraz co zrobił? Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Chrystus rozbroił władze, zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósł triumf nad nimi. Dawid zniszczył Goliata, a jego łeb wystawił, byśmy powiedzieli, na pokaz. Czyli Filistyńczycy uciekli. Tak naprawdę wszystko zależało od rozstrzygnięcia w tej jednej bitwie. Dwóch reprezentantów, dwóch armii. I tak jest z nami. To nie jest tak, że naszą pobożnością, naszym działaniem, naszymi jakimiś egzorcyzmami, jakimiś abrakadabra, pobożnością, sakramentami, rytuałami, niszczymy diabła. Sami nie bylibyśmy w stanie tego uczynić. Tak jak nikt z armii izraelskiej nie był w stanie pokonać Goliata, który był obrazem szatana. To mogło stać się tylko dzięki mocy namaszczonego, tego, na którym spoczął Duch Święty, czyli Dawida, który jest obrazem Chrystusa. Ale też Dawid, tak jak czytamy, nie pokonał Goliata sam z siebie, tak jak nie pokonywał niedźwiedzi czy lwów. To nie jest tak, że Dawid miał jakąś naturalną sam w sobie moc, żeby, nie wiem, rękoma zaduszać bestie. Przyczyna zwycięstwa Dawida tkwi w tym, co się stało rozdział wcześniej, przed tak zwaną bitwą z Goliatem. Czytamy, że gdy Samuel przybył do Saula, 13 werset, wtedy wziął Samuel, czyli prorok Samuel, róg z olejem, namaścił Dawida w gronie jego braci. Od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał nim nadal. Duch Pański spoczął na Dawidzie i to jest przyczyna zwycięstwa, triumfu Dawida. Także zobaczcie, jeżeli mówimy, że Duch Pański spoczął na kimś, Duch Pański spoczął na tobie, chodzisz w mocy Ducha Świętego, w czym się objawia działanie Ducha Świętego w życiu Dawida? Nie tylko w tym, że pięknie grał na harfie, ale też w posłuszeństwie Bogu, w odwadze do głoszenia Jego imienia, w służbie dla Jego imienia, odwadze w bitwach. Moc Ducha Świętego objawia się w walce z biblijnymi, byśmy powiedzieli, smokami, obrazami diabła, z Goliatem, Kedorlaomerem, Amalekitami, szatanem. Tak, w naszym życiu ta moc Ducha Świętego objawia się w naszych codziennych bitwach z pokusami, grzechem, w naszym męstwie, odwadze, gotowości do niesienia przebaczenia innym, wytrwałości w naszej wierze, w naszej pracy. To oznacza chodzić w Duchu Świętym. Goliat jest pokonany. Wydawałoby się koniec historii, ale to nie koniec. Końcówka jest opisem tego, co się stało z jego głową. Też wydałoby się szczegół, ale szczegół dosyć istotny. Co się staje z głową Goliata? I teraz nie zatykajcie uszu. 51 werset. Potem podbiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judzcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za Filistyńczykami, aż do Doliny Gad, do bram Ekronu, tak iż trupy Filistyńczyków leżały na drodze od Szaraim aż do Gad i Ekronu. Kiedy czytamy o odciętej głowie Goliata, bo Dawid podbiegł, wyciągnął miecz Goliata, odciął mu głowę, kiedy czytamy coś takiego, to naprawdę to nie powinno wzbudzać w nas jakiegoś, straszne, jakiegoś obrzydzenia, to raczej powinno wzbudzać w nas uwielbienie. Uwielbienie. I znowu, nasza pobożność jest troszeczkę inna, jest troszeczkę bardziej taka wyłagodzona, dlatego że zobaczcie, kiedy lud Boży, kiedy Izrael zobaczył odciętą głowę Goliata, czytamy, że Filistyńczycy, że Izraelici, to wzbudziło radość, to wzbudziło radość zwycięstwa, uwielbienie Boga. Łeb nowego Goliata, byśmy powiedzieli, diabła, jest zmiażdżona również. I kiedy Paweł pisze o tym w listach apostolskich, że diabeł jest zgnieciony, jest zniszczony, dlaczego o tym pisze? Pisze to po to, żeby wzbudzić w nas radość z powodu zwycięstwa. I tym powinny być pieśni, chociażby w kościele. Kiedy śpiewamy w kościele, to powinny być pieśni z powodu Bożego działania, Bożego zwycięstwa w historii, Bożego zwycięstwa w świecie, Bożego zwycięstwa nad diabłem. Dlatego powinniśmy śpiewać psalmy. Po to są psalmy. Zobaczcie, psalmy to są pieśni, byśmy powiedzieli, większość z nich to są pieśni wojenne, zwycięstwa, ogłaszające zwycięstwo Boga nad wrogami, które mają wzbudzić w nas poczucie pewności, radości, uwielbienia. Wiele współczesnych pieśni jest jakoś taka, mam wrażenie, mało konkretna, zbyt sentymentalna. Nic dziwnego, że czasami mężczyźni jakoś nie czują się komfortowo w śpiewie, kiedy mają co chwilę śpiewać o poczuciu, nie wiem, bezpieczeństwa, Bożym dotyku, Bożych objęciach. Raczej tego typu pieśni apelują do potrzeb kobiet. Natomiast, co nie znaczy, że oczywiście mężczyzna nie ma poczucia, czy pragnienia poczucia bezpieczeństwa, ale raczej nie bez przyczyny wiele psalmów właśnie nie tylko mówi o dobroci Boga, o łagodności Boga, ale też mówi o Bogu, który walczy za swój lud. Co stało się z głową Goliata? Czytamy w 54 wersecie, że głowę Filistyńczyka wziął Dawid i zaniósł do Jeruzalemu. Też zwróćcie uwagę, że jest mowa, co się działo, dzieje głowy. Zaniósł do Jeruzalemu, a zbroję jego złożył w swoim namiocie. Jeruzalem był jednak świętym miastem. I zapewne nie mógł wnieść martwego ciała Goliata, Dawid nie mógł wnieść do samego miasta, także mogło to być gdzieś blisko Jeruzalem, na przykład na jednej z gór. I teraz przenieśmy się do czasów Jezusa. Pamiętacie, gdzie Jezus został ukrzyżowany? Na Golgocie. Słowo Golgota to jest zbitka dwóch słów z hebrajskiego. Goliat z Gad. Inaczej Golgota jest nazywana wzgórzem trupiej czaszki. Czyli nasz Zbawiciel został ukrzyżowany w miejscu, gdzie trupia czaszka, byśmy powiedzieli, czy czaszka Goliata została wystawiona na pokaz. Czyli znowu, symbolicznie można powiedzieć, że nawet kiedy stopy Chrystusa były krwawiące od wbijanych gwoździ, to gniotły łeb olbrzyma. W kościele mariackim zobaczycie, Tomek się teraz, jego uwaga jest skupiona. Zobaczycie wizerunek Jezusa na krzyżu, tuż pod kopułą kościoła mariackiego i pod krzyżem zobaczycie trupią czaszkę. I to jest właśnie symbolika, bardzo fajna, bardzo biblijna symbolika zgniecionego łba diabła. Jest to symbolika odciętego łba Goliata. Czyli Chrystus, większy Dawid, potomek Dawida, niszczy łeb większego olbrzyma za pomocą znowu niepozornego, wydawałoby się, narzędzia codziennego użytku. Po prostu dwóch drewnianych belek. Historia Dawida i Goliata jest jedną z najbardziej ulubionych historii dzieci. To dlatego też, zobaczcie, dzieci lubią baśnie oparte na tej historii. Baśnie o rycerzu, który niszczy łeb smoka i zwycięża królestwo, zdobywa królestwo i dziewczynę za żonę, córkę króla. I zobaczcie, no co czekało, jaka nagroda czekała Dawida. Werset 25. Tego, który by go położył trupem, król obdarzy wielkim bogactwem i da mu córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. Chrystus uczynił to samo. Zniszczył smoka, tak jak szewczyk dratewka. To też jest tak przyszło na myśl, kolejny obraz Ewangelii. Zwykły baranek napchany smołą niszczy smoka. Znowu, dlaczego lubimy tego typu historie? Dlatego, że są one ubrane w schemat Ewangelii. Ewangelia nas porusza, Ewangelia nas zmienia, dlatego mamy jakiś taki wrodzony sentyment. My lubimy opowiadać i dzieci lubią słuchać bajki oparte na tym schemacie. Chrystus, wielki wojownik, za pomocą niepozornego narzędzia, dwóch belek, niszczy smoka, żeby uratować i pojąć dziewczynę. Jaką dziewczynę? Nas. Kościół. Czyli kosztowało go to wiele, ale dla nas to ocalenie jest tak naprawdę za darmo. Tak pamiętamy. Przyjmujemy zbawienie przez wiarę, ale ktoś musiał za nie zapłacić swoim życiem. Ktoś musiał pójść na bitwę. Także korzystamy z wolności zdobytej dla nas przez kogoś innego. I przejawem naprawdę wielkiej niewdzięczności byłoby potraktowanie tego tak lekko. Zapomnienie o tym. Dawid po zwycięstwie nad Goliatem pojmuje córkę króla Michal. Chrystus po zwycięstwie nad nowym Goliatem, nad diabłem, pojmuje nas, kobietę, kościół, swoją ulubienicę. Także kończąc, proca jest narzędziem zwycięstwa, podobnie jak drewniany krzyż. Może się wydawać, że krzyż oznacza porażkę, klęskę, ale w ostatecznym rozrachunku jest zwycięstwem. Może się wydawać, że nasze codzienne czynności to jakiś nic niewiele znaczący trud i znój. Niewiele znaczy to, że tam, nie wiem, uczymy dzieci, projektujemy, prowadzimy szkolenia, cokolwiek robimy na co dzień. Ale w ostatecznym rozrachunku Bóg używa tych rzeczy jako zwycięstwa. Dlatego wstępowanie w ślady Chrystusa nie jest utratą życia, ale jest jego zyskiem, jest zwycięstwem. Dlatego wstępujmy w Jego ślady. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za historię Dawida, który też tak w lśniący sposób manifestuje przed nami właśnie dzieło krzyża, dzieło Ewangelii, zwycięstwo nad szatanem w naszym życiu. Dziękujemy Tobie, Panie, że nie jest to nasze dzieło, że nie mamy żadnego powodu do chluby w samych sobie. Dziękujemy Ci, że Ty sam, Panie, zwyciężyłeś i zgniotłeś łeb diabła. Dziękujemy Tobie, że jest to zwycięstwo pewne i możemy czerpać też z tych dobrodziej, z jego skutków. Dziękujemy Ci, że należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci, że dzięki Twojemu zmiłowaniu Ty otworzyłeś nasze oczy, nasze serca, że możemy należeć do Ciebie, że możemy lgnąć do Ciebie. I prosimy Cię, Ojcze, abyśmy tak jak Dawid byli wierni w naszych powołaniach, abyśmy się nie zniechęcali, abyśmy pamiętali, kogo mamy po naszej stronie i odważnie w mocy Twojego Ducha kroczyli naprzód, mimo różnych upadków, mimo wyzwań, kroczyli naprzód